Dokument w Radiu Gdańsk.
Poszedłem wcześniej rano. Mama zrobiła mi krzyż na czole i mówi: nie daj się zabić, synku.
Rada Ministrów podjęła uchwałę o zmianie cen detalicznych całego szeregu wyrobów. Nowe ceny detaliczne obowiązywać będą od dnia 13 grudnia bieżącego roku. Obniża się ceny detaliczne następujących grup wyrobów, średnio w procentach. Odbiorniki telewizyjne o 13,1%. Odbiorniki radiowe, turystyczne i samochodowe.
Niewiele znaczące obniżki, ale przede wszystkim podwyżki cen żywności były przyczyną brutalnie stłumionych protestów na wybrzeżu w grudniu 1970 roku.
Jednocześnie zostają podwyższone ceny następujących grup artykułów średnio w procentach. Mięso i przetwory mięsne o 17,6%, w tym mięso wołowe o 19,1%. Mięso wieprzowe o 16,9%.
Doktor Piotr Brzeziński.
W momencie, gdy władze tuż przed Bożym Narodzeniem ogłosiły tą drastyczną podwyżkę cen, ucierpieli przede wszystkim najbiedniejsi, głównie młodzi robotnicy, mieszkańcy hoteli robotniczych. I to właśnie ci młodzi ludzie, którym propaganda komunistyczna obiecywała złote góry, którzy przyjechali tutaj na wybrzeże z całej Polski, ci ludzie się zbuntowali.
Pierwszymi, którzy wyszli 14 grudnia na ulicę, byli pracownicy gdańskiej stoczni. Doszło do starć z milicją obywatelską. Świadkiem tych scen był Wiesław Wodyk, 24-letni wówczas student studiów wieczorowych, który pracował w stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni.
Zdałem egzamin na Politechnikę i zacząłem chodzić na wieczorowe studia, czyli o pierwszej godzinie mnie zwalniano. W dniu 14 grudnia po obiedzie u mamy na Kopernika pojechałem kolejką do Gdańska Politechniki. Okazało się, że zajęć nie ma. No, już wiedzieliśmy, że tam coś się dzieje w Gdańsku. Było z daleka słychać jakieś wybuchy, no w każdym razie. Z kolegą, takim Andrzejem, który też pracował w stoczni, poszliśmy w stronę Gdańska. No i zobaczyliśmy tłum stoczniowców, którzy pchali taką myskę milicyjną, czyli taki busik. Pchali to, ona miała nagłośnienie. No i oni wzywali ludzi: chodźcie z nami, chodźcie z nami. No i tak dotarliśmy pod Politechnik. Brama Politechniki była zamknięta, ale ktoś tam, parę osób się wspięło na wysoką, taką żeliwną bramę. Otworzyli tę bramę, no i ten tłum się wlał przed Politechnikę wraz z tą nyską. Tam były właśnie pierwsze przemówienia, a ludzie krzyczyli: chcemy chleba. Ten tłum po tej całej manifestacji, wiecu, komunikat był: idziemy do Gdańska. No i my z tym kolegą ruszyliśmy w stronę Gdańska. Gdy zbliżaliśmy się do błędnika, już było widać błyski, wystrzały. Udało mi się przedostać pod Rajską. Tam już sklep jakiś płonął. Od strony Starego Miasta ZOMO zaczęło atakować, więc ja mówię, pomyślałem sobie: nie ma co tu szukać, trzeba uciekać. No i gdy z powrotem znalazłem się na błędniku, zobaczyłem po drugiej stronie, tam jest ulica 3 Maja, zobaczyłem wozy bojowe z rakietnicami, jak strzelały. Strzały były też skierowane na ten most, gdzie tam było kupę ludzi. W pewnym momencie koło mnie upadła dziewczyna, trafiona w brzuch, krew się lała. Jakaś dziewczyna w histerii stała i krzyczała: mordercy, mordercy. No ja zacząłem się modlić, mówię: Panie, ratuj mnie.
Decyzja o użyciu broni palnej została podjęta w gabinecie Władysława Gomułki we wtorek 15 grudnia rano, około godziny 9. ale zanim ona została przekazana na wybrzeże, już padli pierwsi zabici. To świadczy o tym, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Tutaj należy podkreślić, że Gomułka już w poniedziałek 14 grudnia otrzymał meldunek od Służby Bezpieczeństwa, z którego wynikało, że w Gdańsku zabito dwóch milicjantów. To było kłamstwo. Mamy więc dowód na to, że centrala partyjna była od samego początku tego grudniowego dramatu dezinformowana. Oczywiście można gdybać, kto i dlaczego dezinformował Gomułkę, ale fakty są takie, że Gomułka, będąc święcie przekonany o tym, że już polała się krew milicjantów w Gdańsku, wydał dyspozycję o tym, że w obronie własnej mają oni strzelać.
W mediach wydarzenia tłumaczył wicepremier Stanisław Kociołek.
Stało się tak, że w Gdańsku spalone zostały obiekty o publicznym przeznaczeniu, że zniszczono i splądrowano dziesiątki sklepów, spalono wiele samochodów, głęboko zakłócono normalne funkcjonowanie miasta, że na ulicach był rozbój i były napaści. Poranieni zostali, niektórzy ciężko i są w beznadziejnym stanie, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, ormowcy, żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego. Są 33 ciężkie obrażenia, jest 5 zgonów. Bandy, bo inne określenie jest tu za słabe, czynnie, agresywnie i napastliwie przeciwstawiały się działaniom tak ludzkim i powszechnie zrozumiałym, jak gaszenie pożarów, ratowanie ludzi, którym groziła śmierć w ogniu, udzielanie pomocy poranionym.
Kociołek był dobrze znany na Wybrzeżu. On wcześniej był pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZP w Gdańsku. Od lipca 70 roku był jednak już w Komitecie Centralnym i liczył na swój autorytet, swoją charyzmę. Ja miałem okazję z nim rozmawiać na ten temat. Powiedział mi, że przyjechał tutaj w grudniu, bo w dalszym ciągu mieszkała tutaj jego żona i dziecko. Jeszcze nie zdążyli wrócić do Warszawy. Czuł się niejako zobowiązany swoją wcześniejszą funkcją. Ale efekt był bardzo zły, to znaczy Kociołek mówił w taki sposób, że ludzie nie wierzyli w jego zapewnienia. To znaczy 12 grudnia 70 roku odbyło się takie spotkanie podstawowej organizacji partyjnej w Stoczni Gdańskiej, której Kociołek był członkiem. On w zasadzie miał prosić tych ludzi o wsparcie dla podwyżki, jednakże tylko ich rozłościł. Na końcu powiedział im, że nie prosi ich o pomoc, bo podwyżka i tak jest zadecydowana. Więc ci ludzie całkiem słusznie wyszli z sali, w międzyczasie go wygwizdali i efekt był taki, że nikt nie uwierzył w te zapewnienia władzy.
Z chwilą, gdy doszło do wystąpień niszczycielskich, do grabieży, podpaleń i prób mordu, władze musiały zastosować wszystkie stojące do ich dyspozycji środki. Wprowadzone zostały siły milicyjne i Wojska Polskiego. Ale przede wszystkim sprawą najwyższej wagi jest przywrócenie normalnego toku pracy. Jest to jedyna droga odcięcia, wyizolowania mentów i chuliganów, podpalaczy i zabójców.
W pracy już było widać, że coś się dzieje w stoczni. Ja przez okno z tego działu poligraficznego patrzałem. Tłum przed bramą, brama była zamknięta. Robotnicy wyłamali i poszli na miasto. No i później był komunikat, że stocznia jest zamknięta. No więc wyszedłem z tej stoczni, wróciłem do domu. Następnego dnia, w końcu wyszedłem wieczorem z domu, no i tam z kolesiami na Kopernika, tak żeśmy rozmawiali. No a ktoś tam powiedział, że ma w domu telewizor, myśmy nie mieli. No i poszliśmy na tą Orzeszkową, tam na klatce stał prawie tłum. Telewizor gdzieś tam ktoś zaglądał w dali, czarno-białe, no i było przemówienie Kociołka, który wzywał nas do pracy.
Przy nabrzeżach wyposażeniowych Stoczni Gdańskiej i Stoczni Komuny Paryskiej znajdują się statki o łącznej wartości około 800 milionów złotych. Statki, które powinny być w tym roku przekazane armatorom. Ich przekazanie zostało zagrożone. Ciężkie straty ponoszą stocznie, ponosi gospodarka narodowa. Ponawiam, stoczniowcy, adresowane do was wezwanie. Przystąpcie do normalnej pracy. Dziękuję za wysłuchanie. Dobranoc.
No i rano, chyba 6:30, pracę zaczynałem. Poszedłem wcześniej rano, mama zrobiła mi krzyż na czole i mówi: nie daj się zabić, synku. Tak dotarłem na przystanek, trolejbus podjechał, pełno tłum starych robotników, pracowników stoczni, portu. Ale trolejbus dojechał tylko do placu Kaszubskiego i tam wysiedliśmy. I z tym tłumem stoczniowców wszedłem w kierunku stoczni. Dotarłem w pobliże kolejki Gdynia Stocznia. Z dala było widać ulicę Polską, tam pełno czołgów już stało. No i w tym tłumie takim przypomniałem sobie słowa mamy i tak instynktownie ze środka tego tłumu poszedłem w stronę Skarpy, tam gdzie są tory kolejowe po prawej stronie, tory do portu, które przebiegają. W pewnym momencie usłyszałem wybuch, strzał z czołgu i serię z karabinów maszynowych. Widziałem, jak ludzie padali na tym bruku.
Broń maszynowa, bez przerwy strzelanina.
To jest pod stocznią, tak?
Pod radą petardy i pojedyncze strzały.
Słuchaj, ale to jest gdzie konkretnie?
W porcie pod komuną, tam na porcie, na terenie portu. Bez przerwy maszynowa broń.
Żelazny nadleciał, tam co śmierć bezwronnym przyniósł, byś pamiętał grudniowy dzień. Pamiętał grudniowy dzień.
Uciekałem wraz w dół, biegliśmy w stronę torów. Uciekaliśmy z tego miejsca i tak biegnąc, klucząc, dotarliśmy pod szpital miejski. Tam już karetki podjeżdżały. Tego nie zapomnę. Ludzi bladych, jakby nieżywych, krwawiących, wyciągali sanitariusze, ludzie. Postanowiłem się cofnąć w stronę Placu Konstytucji, ale tam już też strzelano. Gdy doszedłem do 10 lutego, zobaczyłem tłum, który szedł z ciałem tej ofiary. Ten słynny, legendarny Janek Wiśniewski z ballady Krzysia Dowgiały.
Dzisiaj milicja użyła broni, dzielnieśmy stali i celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł.
Bujana w goście. Bujana się zgłasza dla ciebie.
Słuchaj, ta grupa z tym zabitym proszę ciebie jest na Świętojańskiej. Już na Świętojańskiej sztandar niosą zakrwawiony i za nim tego trupa.
Idą w kierunku na prezydium, tak?
No idą Świętojańską.
Janek Wiśniewski padł.
I tak z tym tłumem doszliśmy tak gdzieś w okolice Wielkiej Wigury. Tam z drugiej strony od strony Wolesława IV ZOMO atakowało nas. Strzały, pały. Część tłumu się rozpierzchła, inni szli do przodu, a ja postanowiłem uciekać jednak. I uciekałem w stronę Kamiennej Góry. No i tak uciekałem, ale zobaczyłem, że od strony tej muszli koncertowej też jest ZOMO i też nas atakuje. To byłem jakby w potrzasku. Jakiś ZOMOwiec mnie walnął tutaj w czoło. Później potem zacząłem chrapać przez całe życie. W czoło mnie walnął. No i tak Uciekałem, dotarłem pod urząd miejski. Był też spory tłum i w pewnym momencie nadleciał helikopter i zaczęli strzelać z helikoptera, rzucać gazy bojowe.
Jak tam sytuację z tym prezesem podaje?
Częściowo rozgonili, ale helikoptery wiesz, rzucają dalej. Zatem temu helikoptery rzucają jeszcze.
Zrobiło się nieprzyjemnie. Zacząłem się wdrapywać na górę, gdzie stoi kościół franciszkanów. W kościele było kupa ludzi trzęsących się, modlących, czekających nie wiadomo na co. Słychać było ciągle strzały, helikoptery i tak dalej. W końcu kiedyś byłem ministrantem, gdzieś tam jakiś ksiądz mnie wyprowadził bocznym wyjściem z tego kościoła. No, a tam już miałem blisko domu. Przyszedłem do domu i wtedy mama mnie powitała, jakbym zmartwychwstał.
Nas nie pokona strach, ani niewinna śmierć i ból. Matek tonący w łzach. Tamten grudniowy dzień, w tamten grudniowy dzień.
Ale to nie była cała historia. Praca w stoczni nie było. Wszyscy czekali na jakieś wezwania do pracy. Część dostała, część nie dostała. Ja ciągle nie miałem. No, a w międzyczasie dostałem wezwanie na okopową. No, okazało się, że mnie gdzieś tam sfotografowano. I tam w takim pomieszczeniu do przesłuchań, jakieś 3 metry na 3, cela z jednym biurkiem, krzesło tylko po stronie przesłuchującego. Okazało się, że jestem oskarżony o zabicie milicjanta. No i ja. Drugi ułek przyszedł i mówi, chodźcie za mną. Wyszedłem na plac za tą okopową. Tam stała Wołga czarna. No, kazali mi tam wsiąść. No i był ten ułek, siedział obok kierowcy i ja sam z tyłu. No i ruszyliśmy w drogę. Wozili mnie po całym Gdańsku. Do różnych mieszkań prowadzili. Pukali, czy dzwonili, ktoś otwierał, czy zna pan tego pana. No, wszyscy odpowiadali, że nie. No ale to była taka próba mnie zmęczenia. I tak wozili mnie do godziny, ja wiem, chyba 6 wieczór. Ubek mówi tak, a masz w domu pół litra? Ja mówię, znajdzie się. No dobra, przyszliśmy do mieszkania. A mama mówi, a co pan tu robi? No tutaj go przyprowadziłem, no bo tego... Ja mówię, mamo, masz pół litra? No mama szybko poszła do drugiego pokoju, otworzyła barek, a ten się władował do mieszkania, usiadł na kanapie i mówi, co pan tu robi, mama? Proszę, ma pan tu pół litra i proszę wychodzić. Myśmy mieszkali na Kopernika, 7 mieszkania, 6 obok było, 5 wspólne drzwi, sąsiadka przyleciała, jakiś sąsiad, czyli się zaczęło zrobić dla tego ubeka gorąco. Wziął te pół litra i poleciał. Znowuż usłyszeliśmy walenie. Mama otworzyła, ten wtargnął i mówi, co pan tu robi? Pistolet zostawił. A mama mówi, co pan chce tu podłożyć synowi pistolet? Proszę stąd. No i zaczęła Mama była odważna, przeszła przez ten pawiak. Mówi, zachowuje ci się jak gestapo. Ja przeszłam pawiak, Ravensbrück i zaczęła krzyczeć, ludzie też. No, ten się salwował ucieczką. Później mnie jeszcze raz próbowali wezwać na tą okopową. Dzwoniąc, mieliśmy telefon. I ja powiedziałem, że nigdzie nie przychodzę, proszę przesłać zawiadomienie. No i teraz była jeszcze kwestia powrotu do stoczni. Szczęśliwie się zdarzyło, że mamy koleżanka z Ravensbrück, pracowała w kadrach. No i dzięki niej wróciłem do stoczni. Później jeszcze kierownik, panie Wodyk, może pan iść dzisiaj, wolne ma pan. A ja mówię, dlaczego? No wezwanie ma pan na Okopową. A ja mówię, dobra, mogę pójść. No i oczywiście nie szedłem. Były takie próby, chyba z dwie jeszcze mnie próbowali. Znaczy chodziło tutaj już wtedy ewidentnie o werbunek. Zresztą także w czasie tego pierwszego wożenia mnie, ten, który mnie woził, mówi, jak przyłączysz się do nas, będziesz wolny. Także chodziło im wyłącznie. W tym czasie, po grudniu, bardzo dużo ludzi przestraszonych stało się po prostu agentami Służby Bezpieczeństwa.
Gdzie są chłopcy? Co bez trwogi? Życie dalej za ojczyznę. Gdzie są chłopcy? Zapomniał. Lecz o który pamięć żyje.
Wiesław Wodyk po grudniu 70 roku zaangażował się w działalność opozycji antykomunistycznej, m.in. tworząc muzykę. W latach 80. był nagradzany na przeglądach podziemnych piosenek. W wyniku stłumienia protestów na Wybrzeżu zginęło ponad 40 osób. Rannych zostało ponad 1100 osób. Nie udało się ustalić dokładnych liczb. Nie udało się także skazać osób, które podjęły decyzję o użyciu broni wobec uczestników manifestacji. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizowała Julia Baranowska.
Dokument w Radiu Gdańsk.